każdego dnia czyńmy dobro.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.
Witamy serdecznie słuchaczy Radio Rodzina w naszej kolejnej audycji z cyklu Każdego Dnia Czyńmy Dobro. Dzisiaj taka wyjątkowa audycja, w której gościmy siostrę orionistkę, siostrę Wincentę Olszewską, która dzisiaj opowie nam o Światowym Dniu Chorego i o swoim doświadczeniu życia. No, zapowiada się naprawdę ciekawa audycja, drodzy słuchacze, bo właśnie 11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, no i audycja dzisiejsza porusza tę tematykę. Siostra już była bodajże 2 lata temu w przepięknej audycji. Zachęcamy do cofnięcia się. Nie pamiętam już, który był to numer audycji, ale na pewno podamy w komentarzu później do naszego posta, kiedy audycję będziemy emitować, i zachęcamy do odsłuchania. No i tak się cieszymy, że po raz kolejny siostrę możemy gościć. A ponieważ nasza fundacja w ramach projektów indywidualnych obejmuje wsparciem osoby chore, zarówno dzieci, jak i dorosłych, wspieramy także podopiecznych oriońskich dzieł miłosierdzia, to dzisiaj szczególnie wybrzmi ta służba chorym. A siostra Wincenta jest dyrektorem dzieła miłosierdzia, które służy seniorom. I bardzo prosimy, czy siostra mogłaby się z nami dzisiaj podzielić słuchaczami doświadczeniem pracy w Domu Pomocy Społecznej.
Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry, szczęść Boże. Tak, 2 lata temu udzielałam tutaj wywiadu i wtedy rozmawialiśmy o wolontariacie, więc jestem kolejny raz. Dzisiaj pracuję w Domu Pomocy Społecznej w Kole. W tym temacie pomocy społecznej poruszam się dopiero, a może już 5. rok. Natomiast ta sama sytuacja ludzi starych i starzejącego się społeczeństwa nie jest dla mnie nowością. Dzisiaj i właściwie to już tak od jakiegoś czasu duża część naszego społeczeństwa to są osoby starsze, chore, niepełnosprawne, wymagające na co dzień stałej opieki, oczekujące miłości, troski, dobrego słowa. W zasadzie to doszliśmy już do takiego momentu w Polsce, że w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnościami i seniorzy są widoczni w przestrzeni publicznej, są widoczni, można powiedzieć, coraz bardziej. Niemniej jednak nadal część tych osób tak pozostaje poza nawiasem życia społecznego i przestrzeni publicznej lub żyją tak na ich granicy. Wśród tych osób są tak zwani więźniowie 4. piętra, czyli ci, którzy teoretycznie nie napotykają poważnych barier architektonicznych, finansowych czy sprawnościowych, a jednak nie są albo nie czują się uczestnikami życia społecznego, kulturalnego, obywatelskiego, ekonomicznego. Dzieje się tak, ponieważ dopiero gdy rodzina staje w obliczu takiej bezradności wobec choroby czy niepełnosprawności, jest już pod ścianą, no to w tym momencie zastanawia się dopiero, jak pomóc efektywnie, jak postępować, co zrobić, by ulżyć temu cierpieniu, no i zaczynają szukać pomocy. I w tym momencie właśnie z pomocą przychodzą placówki całodobowe, takie właśnie jak nasz dom. My istniejemy od 1993 roku, czyli mamy już 33 lata działalności. Od 33 lat w naszym domu pomagamy seniorom i ich rodzinom w tym, no można powiedzieć, takim ostatnim etapie życia. Bez tego wczoraj nie byłoby dziś. To jest bardzo ważne, bo nasz dom nie jest takim zwykłym domem pomocy społecznej. W naszym domu realizujemy charyzmat założyciela naszego zgromadzenia, świętego Alojzego Orione, oraz misyjny wymiar miłości, do którego jesteśmy powołane na mocy naszej konsekracji, a także 4. ślubu, bo moje zgromadzenie oprócz 3 podstawowych ślubów, czyli czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, składa jeszcze 4. ślub, ślub miłości, który zobowiązuje nas do rozniecania miłości. My zobowiązujemy się ślubem do pełnienia miłosierdzia przez nauczanie prawdy wiary i apostolstwo ewangelicznych uczynków miłosierdzia. Nasz dom w Kole jest placówką ponadlokalną, co oznacza, że mieszkańcami mogą być osoby z terenu całej Polski. Placówka jest dedykowana osobom starszym i przewlekle chorym, którzy ze względu właśnie na wiek, na chorobę czy niepełnosprawność potrzebują takiej całodobowej i profesjonalnej opieki. Dom przeznaczony jest zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Mamy 53 miejsca, gdzie robimy wszystko, by zaspokoić potrzeby bytowe, opiekuńcze, socjalne, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, religijne, kulturalne. W zasadzie realizujemy te podstawowe zadania wobec powierzonych nam osób. Czynimy to, wytwarzając taką atmosferę bezpieczeństwa, poprawiając jakość życia mieszkańców. Budujemy relacje w oparciu o zaufanie, akceptację, i aktywizujemy mieszkańców do takiego twórczego przeżywania starości. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się zajęcia z terapeutą zajęciowym oraz oczywiście rehabilitacja. My głęboko wierzymy i głosimy, że tylko miłość zbawi świat. Tak kiedyś mówił nasz założyciel, a my dzisiaj bierzemy te słowa za wyznacznik i jeszcze dokładamy, że dobra jest więcej, a my kochamy być lepszymi ludźmi.
Siostra na przestrzeni wielu lat posługi w zgromadzeniu pełniła różne funkcje, dyrektorskie, naprawdę różne i wolontariat, ale przede wszystkim siostra jest pielęgniarką. I właśnie z okazji Dnia Chorego chciałam zapytać, jak siostra postrzega ten zawód, ten szczególny zawód?
Powiem tak najpierw, że cierpienia, którego doświadczają ludzie chorzy, nie można ogarnąć ani rozumem, ani sercem. Temu cierpieniu można spróbować jedynie ulżyć. Ono jest jak noc, jak ciemność, którą pokona tylko światło. Ja wiem, to trochę brzmi jak patos, ale nie wtedy, gdy pochylasz się nad starym, schorowanym człowiekiem, bywa, że pogardzanym przez bliskich, którzy dopuścili się, by zarastał brudem, a czasami nawet poniżającą i krępującą nieczystością. Ja jestem pielęgniarką od 27 lat. I rzeczywiście tak, mam spory wachlarz doświadczenia i pracy w różnych miejscach. Swoją karierę, w cudzysłowie, pielęgniarską rozpoczynałam w hospicjum w Wołominie, który prowadzą księża orioniści. Mam doświadczenie pracy w dużej placówce dla starszych osób w Witalii. Pracowałam w specjalnym ośrodku wychowawczym dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, tu właśnie w Kaliszu. Miałam swoje 5 minut w warsztacie terapii zajęciowej, pracowałam jako pielęgniarka środowiskowa, pracowałam w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w domu samotnej matki, a dzisiaj pracuję w domu pomocy społecznej dla dorosłych. Co prawda, teraz już nie jako pielęgniarka, niemniej jednak sporo tego doświadczenia i różnych stanowisk mam przerobionych. Najpiękniejszym czasem dla mnie jako pielęgniarki była praca w środowisku. Z tamtego czasu wspominam coś, co dla większości jest niepojęte. Czasem, gdy spotykamy się z jakimś tam wyjątkowo brudnym miejscem i opowiadając o tym, mówimy, że jest tam brudno na centymetr. Więc ja trafiłam do domu chorego, który nie wstawał z łóżka od dłuższego czasu, który mieszkał samotnie. Ktoś tam wpadał na chwilę, by go nakarmić. I w tym domu na komodzie był kurz wysokości 2,5 cm. Wiem, bo zmierzyłam ukradkiem. W ogóle to chodzenie po domach, to odwiedzanie chorych, to pomaganie w środowisku było takim spełnieniem moich zawodowych pragnień. Nie trwało to długo, ale zaistniało. Najtrudniejszym zaś takim czasem zawodowym w pielęgniarstwie, bardzo obciążającym, jednocześnie niesamowicie satysfakcjonującym była praca właśnie w hospicjum. To doświadczenie towarzyszenia przed przejściem na tamtą stronę do miłosiernego Boga jest wyjątkowe. Ja byłam przekonana, że ludzie, którzy tam umierali, szli prosto do nieba. Myślę, że nadal tak jest. Napatrzyłam się na ludzkie cierpienie, kruchość życia, czasem bezradność, no bo już nic z medycznego punktu widzenia nie można było zrobić. Nigdy jednak nie wypaliło mnie to i nie spowszedniało mi to.
To jest bardzo poruszające, co siostra mówi, i na przestrzeni tych lat właśnie tych sytuacji było dużo, ale czy jest może jakaś taka szczególna sytuacja pracy, posługi wśród chorych, czy też jakaś osoba, którą siostra najbardziej zapamiętała na przestrzeni tych wielu lat, co najbardziej siostrę poruszyło?
Ja to doświadczenie pracy przy chorych mam dłuższe niż wyuczony zawód pielęgniarki. Moja praca, czy właściwie wtedy to posługa wśród chorych, zaczęła się od wolontariatu na wczasowo rekolekcjach w Łaźniewie pod Warszawą. Tam szlifowałam pierwsze umiejętności, tam uczyłam się tak naprawdę wszystkiego. To było oczywiście jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia. Ja mam dużo obrazów z tamtego czasu. O Łaźniewie mogłabym mówić niemalże na okrągło. Tam można było usłyszeć bardzo dużo historii ludzi, którzy spędzali czas na balkonie, licząc samochody albo licząc przechadzających się ludzi. Ludzi liczących płatki kwiatów, które rosły na balkonie. Słuchałam tych opowieści, których nikt wcześniej nie chciał wysłuchać, albo oni nie mieli komu ich opowiedzieć. Do dzisiaj zostało mi przeświadczenie, że dawanie czasu ludziom chorym to jest dawanie miłości. W pielęgniarstwie czas jest bardzo ważny, bardzo istotny, bo tak, na czas trzeba podać leki, na czas trzeba zrobić zastrzyk, na czas nakarmić chorego, na czas zareagować na jakąś tam zmianę, coś się dzieje, na czas wypełnić dokumenty, na czas. Wiele spraw, tych bardzo ważnych i mniej ważnych, ale robi się na czas. Brakuje czasu na bycie, na to bycie z chorym, niepełnosprawnym, starym. Ten czas poświęcony ludziom chorym jest bardzo ważny i nie chodzi tylko o to konkretne robienie czegoś dobrego dla chorego, niepełnosprawnego czy zaawansowanego wiekiem, ale właśnie bardziej o bycie z nim, towarzyszenie. Może to nawet zakrawać o marnowanie czasu razem. Często nie trzeba nawet słów. Wystarczy, że się jest. To bycie, to oto dzisiaj w tym zagonionym i zmaterializowanym świecie jest no, niesamowicie trudno, gdzie czas to pieniądz. Ale my mówimy za błogosławionym Stefanem Wyszyńskim, że czas to miłość. Bo tak naprawdę ten czas poświęcony drugiemu człowiekowi, każdemu człowiekowi, nigdy nie jest czasem straconym.
Jeszcze zanim zadam kolejne pytanie, to pozwolę sobie zapytać siostrę, to właśnie tam rodziło się powołanie?
Tak, ja jestem dzieckiem Łaźniewa. Tam się wszystko zaczęło.
To jest niesamowite.
Przyjaciela mam, co pociesza mnie, gdy o jego ramię oprę się, w nim nadzieję mam. Uleciał strach, on najbliżej jest. Zawsze troszczy się, królów król, z nami Bóg, królów król, z nami Bóg. Yeah. zawsze troszczy się.
Chciałam też siostrę zapytać o te sukcesy zawodowe, bo no, w tej pracy właśnie są trudności, są różne chwile, ale są też sukcesy, jest duma. I jakie takie szczególne osiągnięcie siostra w swoim życiu pamięta, jakie przeżyła?
Tak, takim moim największym sukcesem stricto zawodowym to jest uratowanie życia. Z tego jestem bardzo dumna. Uratowałam 2,5-letnie dziecko, któremu zatrzymało się serduszko i mimo trudnej, wręcz no, panicznej wtedy sytuacji, to jednak dzięki wiedzy, jaką posiadałam, no przede wszystkim właśnie wiedzy, bo to o umiejętnościach trudno w tym momencie mówić, po prostu wiedziałam, co robić, jak wykonać resuscytację i choć robiłam to jak automat i wydawało mi się wtedy, że ja nic nie wiem, no to robiłam to dobrze, udało się, a Karol do dzisiaj cieszy się życiem i to jest mój największy zawodowy sukces.
Matko, to musi być wielka duma. Ale co, drżały ręce, serce waliło?
Tak, tak, tak. I wtedy to było właśnie tak, że ja, mi się wydawało, że ja nic nie wiem, że ten algorytm, czy to tak było, czy nie było, gdzieś tam się te myśli kotłowały, ale po prostu swoje robiłam i jak później to analizowałam, tak, zrobiłam to prawidłowo. Dziecko no, odżyło, zaczęło oddychać. Tak, to niesamowite było wrażenie.
No teraz to już mi głos trochę zadrży, bo jak jesteśmy przy życiu, to chciałam siostrze zadać takie, no właśnie, osobiste pytanie. Możecie siostry.
Nie przepuszczam, a też się wzruszyłam. No tak, ja tak przeżywam teraz taki specyficzny, można powiedzieć, bardzo czas, że nie tuzinkowy czas, bo sama jestem chora. W marcu 2022 roku zdiagnozowano u mnie raka nerki, który dość szybko, bo w maju już, został usunięty i wszystko wydawało się być dobrze. Jednak już w listopadzie tego samego roku miałam przerzuty do kości, z tym, że wtedy ja o tych przerzutach no, zupełnie nie wiedziałam. Moja choroba, czy stan, w którym teraz jestem, no, jest wynikiem błędu medycznego. Bo lekarz, który opisywał moje badania TK, popełnił błąd, nie odczytując zmian, które no właśnie wtedy były już widoczne. Największa dziura, którą wtedy miałam, mierzyła 3x4 cm. A na co dzień to było tak, że to po prostu bolało mi tam biodro, kuśtykałam, okresowo miałam bardzo silne bóle, ale ponieważ od dawna zmagałam się z dyskopatią i ten mój kręgosłup no, ze względów zawodowych po prostu naprawdę był od zawsze obciążony i często wcześniej też mnie bolał, a tak jak mówiłam wcześniej, to badania kontrolne, które miałam w związku z tym usunięciem raka, to znaczy tomografia komputerowa z kontrastem, opisana została w taki sposób, że nic złego się nie dzieje. W tych opisach nie było nic niepokojącego. No więc ortopeda no, skupił się na leczeniu mojego kręgosłupa. Oczywiście to leczenie nie przynosiło oczekiwanych rezultatów, a same te objawy były też no, niejednakowe i no, tam o różnej sile. No i trwało to dosyć długo, bo półtora roku, można powiedzieć, półtora roku zmarnowanego. Zmagałam się z ograniczeniami, chodziłam podpierając się laseczką, tak jak starsza pani, no i z bólem. Ten ból był najgorszy w tym wszystkim. Ale w końcu trafiłam na super doktora. I notabene dzięki księdzu Krzysztofowi Misiowi, orioniście, któremu jestem ogromnie wdzięczna, mam duży dług wdzięczności. No i ten doktor podszedł do mnie tak no, niesztampowo. Zrobił wywiad i zrobił na dzień dobry zwykłe RTG biodra. I na tej podstawie już zdiagnozował przerzut raka. Myślę, że to miał po prostu takie doświadczenie medyczne, że był taki pewny tej diagnozy. Ja widziałam to zdjęcie tego podziurawionego mojego biodra. Durślak lepiej wygląda. Oczywiście ja potem przeszłam szereg innych badań, które tam potwierdziły tylko, że mam raka kości, który wywodzi się właśnie z tego wyciętego wcześniej guza nerki. czas też zrobił swoje, to znaczy rak zrobił ogromne spustoszenie. To moje biodro jest pokryte większymi tam i mniejszymi dziurami i w zasadzie już w tamtym momencie medycyna już nie miała dla mnie żadnej propozycji leczenia, poza tym leczeniem paliatywnym i przeciwbólowym. Wprawdzie zostałam objęta takim leczeniem, takim programem leczenia raka nerki. Przyjmuję codziennie chemię w tabletkach. Jednak no, to leczenie nie doprowadzi do wyleczenia. To mam tego pełną świadomość. No, te zmiany, które mam, czyli te dziury, one się nie zasklepią, nie zarosną, nie znikną. No, ta chemia, te tabletki to mają na celu jakby spowolnić to rozprzestrzenianie się tego spustoszenia, mają spowolnić tę agresywność raka. No i w zasadzie to można powiedzieć, że ta chemia działa, bo mimo, że ten rak nadal się tam rozpycha, no to dzisiaj nie jest już taki agresywny, jak był na początku. No ale dzisiaj w efekcie tej choroby poruszam się na wózku inwalidzkim, a w małych przestrzeniach za pomocą kul. No i co, zmagam się codziennie z tymi ograniczeniami wynikającymi z tego powodu. Tu wejście do studia tutaj po tylu schodach, to był dla mnie taki Mount Everest, ale udało się. Żyję dniem dzisiejszym, nie robię dalekich planów. Budząc się każdego ranka jestem wdzięczna i dziękuję za ten dany mi nowy dzień. Już nie modlę się i nie czekam na cud, to znaczy modlić się ja się modlę, tylko nie modlę się o cud. Doszłam do takiego etapu, że stwierdziłam, że jakby Pan Jezus chciał, żeby mnie uzdrowić, to by już to zrobił. Jakby chciał, żebym była zdrowa, to byłabym zdrowa. Była taka duża akcja modlitewna całej rodziny oriońskiej, ale też wiele osób spoza zgromadzenia modliło się za mnie, niektórzy modlą się nadal. I pięknie dziękuję za tę modlitwę, bo ona jest dla mnie takim właśnie duchowym wsparciem. Natomiast no, z jakiegoś powodu nie doświadczyłam cudu uzdrowienia. Widocznie Bóg ma w tym jakiś cel, którego ja teraz nie widzę, nie rozumiem, no ale przyjmuję tę rzeczywistość, no, staram się żyć i funkcjonować, pracuję na pełen etat. Oczywiście miewam tam gorsze dni i doświadczam tych wszystkich przypadłości związanych z chorobą. No i dzisiaj przez chorobę ja również zaliczam się do osób niepełnosprawnych. Mam określony, znaczny stopień niepełnosprawności i też potrzebuję pomocy. Dzisiaj to wygląda tak, że ja pomagam niepełnosprawnym, chorym, starszym ludziom poprzez moją pracę i jednocześnie jestem beneficjentem pomocy w różnych płaszczyznach codziennego życia po prostu.
Ja pamiętam te nowenne przedstawienie z błogosławionego Franciszka Drzewieckiego. Tak, to rzeczywiście siostra złączyła całą rodzinę oriońską i nie tylko. Na moje wzruszenie ogromne, no bo my się przyjaźnimy tyle.
Tak, znamy się dosyć długo.
No, także ciężko, ale modlimy się dalej. I na koniec chciałam siostrę zapytać też o kilka słów w nawiązaniu właśnie do Dnia Chorego. Co by siostra chciała powiedzieć? W jaki sposób może zachęcić słuchaczy do pomagania ludziom chorym, niepełnosprawnym, także seniorom?
Niezależnie od tego, czym się zajmujemy, gdzie pracujemy, czy też jesteśmy jednymi z tak zwanych zwykłych ludzi, Ewangelia stawia przed nami dobrze znaną postać, dobrego Samarytanina. To jest taki prawdziwy realista, który nie zamyka się w ciasnym, subiektywnym świecie własnych pomysłów na zbawienie świata. Dobry Samarytanin pochyla się nad cierpiącym człowiekiem, jakby chciał spojrzeć na świat z jego wysokości, z jego perspektywy. I prawdą jest, że jeżeli chcesz zrozumieć, co mówi człowiek chory czy cierpiący, powinieneś przynajmniej spróbować uświadomić sobie sytuację, w jakiej on się znajduje. No i bardzo ważna sprawa, by zajmować się chorym, trzeba najpierw zauważyć w nim człowieka. To coroczne obchodzenie Światowego Dnia Chorego wzywa wszystkich nie tylko do modlitwy i bliskości z cierpiącymi, ale no mam również na celu uwrażliwienie na nowy sposób tego wspólnego podążania naprzód. To ewangeliczne miej o nim staranie, to zalecane przez Samarytanina gospodarzowi. Jezus powtarza także każdemu z nas, a na koniec jeszcze napomina: idź i ty czyń podobnie. Ja powtarzam moim pracownikom, że ich służba, służba chorym, pełniona z miłością i kompetencją, wykracza poza granice pracy. Staje się niejaką misją, bo ich ręce dotykają cierpiące ciało Chrystusa i są znakiem miłosiernych rąk Boga Ojca. Mówię to po to, by byli świadomi wielkiej godności ich pracy, ale także odpowiedzialności, jaka się z nią wiąże. Kiedy człowiek doświadcza słabości, cierpienia we własnym ciele z powodu choroby, jego serce staje się cięższe. Wzrasta lęk, mnożą się pytania, coraz bardziej palące staje się pytanie o sens wszystkiego, co się dzieje. Dlatego tak ważne jest, by mieć u swego boku świadków Bożego miłosierdzia, którzy za przykładem Jezusa wyleją na rany chorych ten olej pocieszenia i wino nadziei. I chyba tego życzę i sobie, i innym, byśmy umieli pocieszać i wlewać nadzieję.
Ja może tylko na koniec jako puentę dodam właśnie to nasze oriońskie zawołanie, słowa i motto życiowe naszego założyciela, patrona. Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze.
Zła nigdy i nikomu.
Dziękujemy serdecznie. Byli z Wami Elżbieta Garncary, koordynator.
Siostra Maria Wincenta Olszewska, orionistka.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy.
Program Fundacji Księdza Orione. Czyńmy dobro.